Naszym rozmówcą jest pan poseł Antoni Macierewicz w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego, szef służby kontrwywiadu wojskowego, później w ostatnich tygodniach wiceminister obrony narodowej. Panie pośle, witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Radia Maria.
Panie pośle, pytanie ogólne, retoryczne. Czy wraca po likwidacji, czy wraca WSI?
No niestety tak. Niestety rzeczywiście jest to pytanie retoryczne. Przykro mi, że muszę udzielić odpowiedzi pozytywnej. Oczywiście mam nadzieję, że nie uda się doprowadzić do powrotu tamtej atmosfery i tamtej struktury, tamtego sposobu działania, ale poszczególni ludzie mają wrócić takim widomym znakiem, można by powiedzieć wręcz prowokacyjnym tego świadectwem jest mianowanie pana generała Janusza Bojarskiego, byłego szefa WSI, dwukrotnie był nawet szefem WSI, prawej ręki pana Dukaczewskiego, mianowanie teraz szefem kadr w Ministerstwie Obrony Narodowej, a więc szefem tego departamentu, który decyduje o personalnym rozłożeniu, o doborze personalnym kadry, jaką przy pomocy której obsadza się poszczególne urzędy i stanowiska. Gospodarka kadrami, kształtowanie struktury personalnej jest głównym zadaniem właśnie Departamentu Kadr. I tego departamentu szefem zostaje były szef Wojskowej Służby Informacyjnej, ale też człowiek o bardzo bogatej komunistycznej przeszłości. Mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pan minister Klich, mianując pana Bojarskiego i odpowiadając na pewne zaniepokojenie opinii publicznej w tej sprawie, powiedział, że to jest człowiek, który jest przykładem, pozytywnym przykładem kadry wojskowej III Rzeczpospolitej, a po drugie powiedział, że to jest człowiek, którego mianował właśnie dlatego, żeby zadośćuczynić krzywdom, jakie oficerowie dawnej WSI doznali, no ode mnie mówiąc krótko, na skutek realizacji ustawy o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. No więc chciałbym przypomnieć, jak wygląda ta wzorowa kariera modelowego według pana Klicha i rządu pana Tuska, oficera III Niepodległej Rzeczpospolitej. Pan Bojarski w roku 1977 wstąpił do sowieckiego namiestnictwa, czyli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, totalitarnej partii realizującej władzę sowiecką na terenie Polski. W latach 70-75 był w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu, co byłoby wszystko, znaczy byłoby dobrze świadczyło o jego dążeniu do nabyciu wiedzy technicznej, fachowej, gdyby nie to, że nie łączność tam studiował, nie żadne techniczne nauki, ale kierunek polityczny. Następnie w roku 81, w latach 81-84 kończył Akademię Polityczną imienia Feliksa Dzierżyńskiego, a od roku 1982, czyli wraz z nastaniem stanu wojennego, pracował w naczelnej redakcji programów wojskowych Polskiego Radia, gdzie zapewne chwalił i zajmował się propagowaniem niepodległości Polski w czasie stanu wojennego. Mówię z pewnym przekąsem, bo cała ta sprawa jest po prostu żenująca.
Ale panie ministrze, przepraszam, że tak przerwę, ale tak, czytałem depeszę Polskiej Agencji Prasowej z życiorysem pana generała Janusza Bojarskiego. Było to zredagowanie tej depeszy, jaka pojawiła się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej. I w tym życiorysie, zarówno w papie, jak i tutaj w monoskiej depeszy, nie ma wzmianki o tym, że pan generał brygady Janusz Bojarski kiedykolwiek studiował w Moskwie. Owszem, jest enigmatyczne stwierdzenie, że był absolwentem wielu kursów i szkoleń za granicą i tutaj się wymienia, jaką za granicę: Ohio, National Defense University w Waszyngtonie i tak dalej. Natomiast pap dodaje właśnie to, co pan mówi, ale zaopatrując zawsze te wzmianki o studiach w Moskwie na Akademii Dzierżyńskiego, jak powiedział Antoni Macierewicz. Pytanie zatem się rodzi, czy tylko i wyłącznie Antoni Macierewicz jest takim obsesyjnym tropicielem jakichś tam nie wiadomo jakich agentów moskiewskich. Jakie ma to właśnie znaczenie? Może przypomnijmy, może po prostu czytelnik, słuchacz ma prawo jednak do takiej rzetelnej informacji. Co to znaczy, że ktoś w początku lat 80. był słuchaczem i absolwentem Akademii imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Moskwie? Jakie ma to konsekwencje po prostu później dla dalszej służby takiego człowieka?
Ja tylko chcę jedną rzecz tutaj sprostować, zanim dokończę tę karierę szkoleniową pana Bojarskiego. Ta Akademia Dzierżyńskiego była w Warszawie, więc Akademia Polityczna, Wojskowa Akademia Polityczna imienia Feliksa Dzierżyńskiego nie była w Moskwie. Ja tego nigdy nie twierdziłem, więc tutaj pap dodał coś, czego ja nigdy nie formułowałem. Za to była ona w Warszawie i kształciła politruków według programu moskiewskiego, według programu sowieckiego, ale na tym nie koniec jego, tak powiem, drogi szkoleniowej w PRL-u, dlatego, bo w latach 88-89 skończył Centrum Kształcenia Służby Zagranicznej Akademii Nauk Społecznych przy KC Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tam były takie specjalne kursy, które przygotowywały właśnie ludzi zaufanych politruków do służby zagranicznej, realizowania tych celów zagranicznych.
O tym też nie ma wzmianki w oficjalnych depeszach.
Z przykrością muszę stwierdzić, że ten jego życiorys jest właśnie skurtyzowany, jest okrojony i jest przedstawiany w fałszywym świetle. Jest prawdą, że ludzie, którzy byli szczególnego zaufania, którzy dla partii komunistycznej stanowili takie najważniejsze jądro, które chciano chronić i zakorzenić w nowej rzeczywistości przygotowywanej Polakom po okrągłym stole, byli jako pierwsi wysyłani na studia zagraniczne do Stanów Zjednoczonych i on wśród nich się rzeczywiście znalazł po to, żeby móc w przyszłości właśnie mówić, proszę bardzo, nie mówiąc o ich przeszłości komunistycznej, demonstrować i sypać piaskiem w oczy, że tak to można sformułować, zasłaniając się tymi studiami w Stanach Zjednoczonych. I tak w jego wypadku rzeczywiście też jest. Nie mam zamiaru negować, iż to mu zapewne pomogło nie tylko w dalszej karierze. Dzięki temu można było go przedstawiać jako oficera już nowoczesnego, ale także zapewne dało mu to jakąś realną wiedzę. To oczywiście bardzo dobrze. To nie zmienia sprawy, iż jest to oficer ukształtowany przez system sowiecki od samego, tak powiem, początku i bardzo głęboko tym nasiąkł. Dlatego też był prawą ręką pana Dukaczewskiego. Dlatego w momentach krytycznych, kiedy pan Dukaczewski chociażby na krótki okres musiał pozostawiać służbę, tak było w latach w listopadzie 2004 roku, wtedy przez miesiąc zastępował go Dukaczewskiego Bojarski, później także na przełomie 2005 i 2006 roku Bojarski był najpierw pełniącym obowiązki, a później szefem służb, wojskowych służb informacyjnych, podejmując zresztą bardzo istotne, kluczowe decyzje w różnych sprawach, których niestety publicznie referować nie można, ale które, tak powiem, są przedmiotem badań, także raportu o działaniach działaniu żołnierzy WSI. Więc ten jego dorobek na pewno nie zostanie zapomniany. Ważne jest, że taka osoba jest prezentowana jako kwintesencja zalet niepodległej Rzeczypospolitej i jako człowiek, który ma kształtować kadry. Ja powiem szczerze, że jestem tym nie tylko zażenowany, ale uważam, że jest to ta wypowiedź pana ministra Klicha powinna stać się punktem wyjścia do wniosku o odwołanie pana ministra obrony narodowej. Dlatego, bo jeżeli człowieka o takiej tak głęboko komunistycznej przeszłości w wojsku przedstawia się jako modelowego oficera dla niepodległej Rzeczypospolitej, no to to jest zapowiedź sowietyzacji polskiego wojska. To jest zapowiedź odwrócenia wszystkich tych dokonań, jakie w ciągu kilkunastu lat polska opinia publiczna miała prawo oczekiwać od rządzących. W istocie zaś, poza krótkim okresem rządów w Ministerstwie Obrony Narodowej pana ministra Szczygły, przez cały czas mieliśmy do czynienia właśnie z utrzymywaniem kadry, która była formowana przez ideologię sowiecką, a odsuwaniem tych oficerów, a było ich jest i ciągle jest bardzo wielu, którzy starali się przenieść przez najtrudniejsze, najbardziej dramatyczne lata sowietyzacji ideę niepodległego i walczącego dla obrony niepodległości Polski wojska Rzeczpospolitej. To po prostu skandal.
Panie pośle, drugą taką głośną w niezbyt pozytywnym tego słowa znaczeniu postacią jest pan generał Piotr Czerwiński, wiceminister pana Bogdana Klicha, nowo mianowany. Wczoraj pan były minister Aleksander Szczygło powiedział, iż w stosunku do pana generała Czerwińskiego, jeżeli nie zostaną wyjaśnione te kwestie, to on poda tę sprawę do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Na pytanie redaktora, który prowadził wywiad w jednej ze stacji radiowych o szczegóły, oczywiście pan były minister Aleksander Szczygło nie mógł tych szczegółów podać. Tymczasem bardzo spokojnie pan Czerwiński w TVN-ie mówi, że nie został poinformowany przez nikogo, że w stosunku do niego toczą się prowadzone jakiekolwiek postępowania. Czyżbyśmy tutaj mieli do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony są postępowania, o których, tak jak i pan przed chwileczką, w szczegółach niestety mówić nie można, ponieważ tego typu jest materia rzeczy. Tymczasem sami zainteresowani jako adwokaci we własnej sprawie po prostu mówią, że nic nie wiedzą, że nic się nie dzieje, że to jest kwestia polityczna.
Nie, wydaje mi się, że tutaj pan generał Czerwiński nie w pełni informuje opinię publiczną. On musiał wiedzieć o tych działaniach, jakie były wobec niego podejmowane. Ta sprawa nie jest nowa, ona się ciągnie już kilka lat i jest, tak powiem, musi być mu znana. Także myślę, że to jednak on jest, tak powiem, bardzo, tak powiem, skromny i oszczędny w słowach, jeśli chodzi o postępowania związane ze sprawami korupcyjnymi, jakie wobec niego są podejmowane. Zresztą akurat w tym wypadku mamy także do czynienia z długoletnim kształceniem w Związku Sowieckim w latach 84-87. Pan dzisiejszy generał Piotr Czerwiński przechodził przez szkolenia w Akademii Wojsk Pancernych w Związku Sowieckim, co otworzyło mu drogę do kariery później w PRL-u. Oczywiście można powiedzieć, że uczył się tam tylko fachu wojskowego, no ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takie szkolenie poza sprawami związanymi z ściśle wojskowymi zajęciami wiąże się także po pierwsze z indoktrynacją, a po drugie z bardzo dokładnym prześwietlaniem życiorysu zarówno tej osoby, jak i jego bliskich, znajomych, sposobu zachowania, zainteresowań i krótko mówiąc taka osoba dla służb specjalnych kraju, w którym jest szkolony, zwłaszcza jeżeli chodzi o Związek Sowiecki, no jest już bardzo łatwym łupem. Ja nie chcę w ten sposób, i to mówię zupełnie serio, czegokolwiek w w sprawie związku ze służbami specjalnymi panu generałowi zarzucać, bo nie mam ani takich wiadomości, ani nie mam zamiaru takich podejrzeń formułować, ale chcę powiedzieć, że mianowanie takiej osoby na wysokie polityczne stanowisko, a on jest nie tylko wiceministrem obrony narodowej, ale jest sekretarzem stanu, czyli pierwszym zastępcą ministra obrony narodowej, człowiekiem, który będzie podejmował nie decyzje związane ze sprawami ściśle wojskowymi, operacyjnymi, ale decyzje polityczne dotyczące polityki zagranicznej, także dotyczące wyposażenia wojsk, a więc polityki związanej z zamówieniami. Warto sobie uświadomić, że Ministerstwo Obrony Narodowej dysponuje miliardami złotych corocznie, które wydatkuje na uzbrojenie, a uzbrojenie w tym wypadku oznacza gigantyczne zamówienia i to jest decyzja, która rozstrzyga o kierunku technologicznego rozwoju Rzeczpospolitej i wojsk na często dziesiątki lat. Jest w szkoleniach, jakie przechodzili ludzie w Związku Sowieckim, między innymi takie szkolenia przechodził pan Dukaczewski, był osobny przedmiot mówiący o tym, jak tworzyć strefy i rozwijać strefę wpływu politycznego Związku Sowieckiego, a później Rosji, poprzez zamówienia sprzętu wojskowego. Powtarzam jeszcze raz, nie żeby ad personam dla pana generała Czerwińskiego tutaj jakieś zarzuty stworzyć, tylko żeby pokazać, jak istotne są konsekwencje przechodzenia takich szkoleń i jak delikatną decyzją jest mianowanie człowieka pierwszym zastępcą ministra obrony narodowej. To nie jest sprawa wyłącznie kunsztu wojskowego. To jest decyzja polityczna i dlatego człowiek, który przechodził szkolenia, nawet jeżeli one były tylko czysto wojskowe, w Związku Sowieckim, trzeba 5 razy się zastanowić, czy powinien takie stanowisko polityczne obejmować. A sprawy korupcyjne z nim związane, które podkreśla i przywołuje pan minister Szczygło, do czasu ich wyjaśnienia powinny w ogóle wyeliminować taką osobę z najwyższego zespołu kierowniczego ministra obrony narodowej. Znowu nie przesądzając, czy on jest winny, czy niewinny, do czasu wyjaśnienia i zakończenia tego postępowania związanego z działaniami korupcyjnymi. Przypomnijmy, nie powinno się takiej osobie powierzać kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej. To jest dla mnie oczywiste. Zresztą tych decyzji personalnych wskazujących na powrót WSI jest więcej. Przypomnijmy o tym, że jednym z doradców, nawet głównym doradcą Komisji do Spraw Służb Specjalnych został pan generał Zenon Bilewicz, oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej złej pamięci WSW z lat 80., z lat stanu wojennego, który później od 90 roku do 2002 roku był w wojskowych służbach informacyjnych, a od 2002 roku był pierwszym zastępcą szefa agencji wywiadu. To wraz z nim do cywilnych służb specjalnych przeszła cała masa ludzi ze służb wojskowych, między innymi obsadzając kluczowe delegatury zajmujące się obrotem ropy naftowej, jak w Szczecinie, pan Kowalski, w Bydgoszczy, pan Lenart, w Lublinie, pan Paliwoda. Więc tutaj pan Bilewicz jest też takim symbolem i przykładem powrotu WSI do polityki polskiej pod kierownictwem pana Tuska. To samo dotyczy pana Zbigniewa Lichockiego, który z kolei przeszedł do kontrwywiadu wojskowego. Człowiek, najbliższy współpracownik, zastępca pułkownika Bieszyńskiego, który zatrzymywał pana prezesa Modrzejewskiego. Pamiętamy jego zeznania w sprawie Mazura. To dzięki Bieszyńskiemu między innymi Mazur został puszczony na wolność w Stanach Zjednoczonych. Więc tutaj jest cały zespół ludzi, którzy wyraźnie symbolizują najgorsze czasy po roku 1989. Właśnie czasy przeniknięcia polityki przez służby, zwłaszcza służby wojskowe.
Jeszcze jedno pytanie, panie pośle. Na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej, internetowej stronie, pojawiła się taka bardzo lakoniczna informacja, takie dwa zdania, tak identycznie brzmiące, mianowicie generał Maciej Hunia, radca minister w ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze, został 29 listopada powołany na pełniącego obowiązki zastępcy szefa służby wywiadu wojskowego. Co oznacza tak lakoniczne zdanie?
No cóż, jest taka głęboka opinia, że to jest przygotowanie do mianowania pana generała Huni szefem wywiadu wojskowego. Jak będzie, zobaczymy. Jedno jest pewne, zgadzam się tutaj z tymi analitykami, którzy wskazują, że to jest oddanie wywiadu wojskowego w ręce tak zwanego ośrodka krakowskiego, który w służbach specjalnych od początku lat 90. odgrywał olbrzymią rolę wokół pana posła, z jednej strony pana posła Rokity, przepraszam bardzo, w tym momencie wpadło mi nazwisko, ale już sobie je przywołuję. Chodzi o ludzi związanych później ze środowiskiem Unii Wolności, a dzisiaj Platformy Obywatelskiej.
Pana Krzysztofa Kozłowskiego.
Także, ale tutaj myślę o panu Sienkiewiczu, o panu pośle Miodowiczu, o panu generale Rusaku, o tym środowisku, które odegrało bardzo istotną rolę przy zarówno panu Wałęsie, jak później także przez cały czas wikłając służby, czy w tak zwane śledztwo przeciwko prawicy, czy później w szereg analogicznych postępowań po dzień dzisiejszy, nie w pełni wyjaśnionych, ale zawsze charakteryzujących się używaniem służb specjalnych do działań politycznych przeciwko opozycji.
No cóż, pytanie, zakończmy naszą rozmowę znów pytaniem retorycznym, podobnym jakim ją rozpoczęliśmy. No to zatem pytanie retoryczne. Czyżby dorobek ogromnej pracy Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Orlenu i później zakończonej raportem i raport o zlikwidacji wojskowych służb informacyjnych ze swoim aneksem, które również oznaczają ogromną pracę, czyżby to miało pójść gdzieś do kosza?
Ja chcę odpowiedzieć tak, poza tymi sprawami, które ojciec wymienił, najważniejszym dorobkiem tych ubiegłych lat jest stworzenie kilkuset osobowego, i tak można powiedzieć, korpusu służby kontrwywiadu wojskowego, który wywodzi się obecnie prawie w całości z ludzi zupełnie nowych, nieuwikłanych w przeszłość komunistyczną, nieuwikłanych w te brudne rozgrywki przeszłości. I pytanie podstawowe jest takie, czy ten zespół, a jest to jedyny taki zespół, jaki udało się Rzeczpospolitej stworzyć po roku 1939, czy ten zespół zostanie zniszczony, czy też uda się go ocalić. Ja obawiam się, że te nominacje wskazują, iż skazano tę jednostkę na zagładę, iż ten dorobek, zarówno jak ten, o którym ojciec mówił, jak i ten, na który ja teraz wskazuję, a więc utworzenie pierwszej niekomunistycznej jednostki polskich służb specjalnych, że jemu grozi olbrzymie niebezpieczeństwo. Jest kwestią zarówno organów państwa, ale przede wszystkim opinii publicznej, mediów i opinii publicznej, w tym także partii politycznych, stowarzyszeń, żeby naprawdę walczyć o ocalenie tego dorobku. Tak bardzo, bardzo niewiele udało nam się stworzyć zarówno w sferze cywilnej, jak w sferze wojskowej, elementów, na których można sytuować odbudowę niepodległego państwa polskiego. Służba kontrwywiadu jest jednym z takich właśnie czynników. Jest kwestią nie tylko honoru, ale i świadomości interesu narodowego polskiego, żeby te punkty, jak CBA, jak kontrwywiad wojskowy właśnie, żeby je za wszelką cenę walczyć o ich ocalenie. No będziemy to na pewno robili, ale rzeczywiście na razie rokowania są złe. Stąd raz jeszcze chcę przypomnieć, co mówiłem na początku. Trzeba będzie rozważyć, czy nie powinien być zgłoszony wniosek o wotum nieufności dla pana Klicha, dlatego, bo on zapowiada zniszczenie dorobku niepodległej Rzeczpospolitej, a na to pozwolić nie wolno.
Tak, na to pozwolić nie wolno. Panie pośle, dziękuję za tę rozmowę. Gorąco pana pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Panie Bogiem.
Drodzy państwo, rozmawialiśmy z panem posłem Antonim Macierewiczem. W rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego pan Antoni Macierewicz był szefem służby kontrwywiadu wojskowego, zlikwidował wojskowe służby informacyjne, tworząc na to miejsce zupełnie nową strukturę, o czym była mowa. Pan Antoni Macierewicz był także wiceministrem obrony narodowej.